ku samodzielności. Jak pokazywałam świat małemu niewidomemu dziecku, czyli o moich doświadczeniach w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Dobre relacje z ludźmi nie są nam dane raz na zawsze. To wynik naszej empatii i ciężkiej pracy. Każdemu z nas w czasie realizacji zaplanowanych działań towarzyszy refleksja i różne przemyślenia. Wyciągamy wnioski, konsultujemy je z innymi. Pragniemy, żeby nasza praca była jak najbardziej efektywna. Mamy przecież do czynienia z małym człowiekiem, którego start w życie zależy w dużej mierze zarówno od naszych kompetencji zawodowych, jak i od naszego serca. Zarówno od zdobytej wiedzy tyflopedagogicznej, jak i naszej akceptacji, zrozumienia i poszanowania inności. Dlatego tak ważne jest dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi, z tymi wszystkimi, dla których dobro człowieka jest najważniejsze. Chciałabym więc przekazać Państwu swoje refleksje i przemyślenia dotyczące pracy wychowawczo-rewalidacyjnej z małym niewidomym dzieckiem i jego rodziną. Niech będą one chociaż drobną pomocą i wskazówką w trudnej i odpowiedzialnej pracy pedagoga. Moje szczęście polegało na tym, że zanim podjęłam pracę jako instruktor do zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych dla najmłodszych ich rodzin, miałam okazję przeczytać wzruszające opowiadanie o rodzeństwie osób niepełnosprawnych, czyli jak ja to mówię, dzieciach drugiego planu. To są te dzieci prawie niezauważalne, cienie, rozstawiane po kątach, wiecznie uciszane, nie mające takich problemów, jakich niepełnosprawny brat czy siostra. To są te dzieci, które powinny zająć się same sobą, kiedy do domu przychodzą terapeuci, instruktorzy i rewalidanci. Kiedy to z niepełnosprawnym maluchem prowadzi się różne ciekawe ćwiczenia i zabawy, kiedy daje mu się do rąk takie zaczarowane przedmioty, od widoku których prawie zapiera dech w piersiach. Przed każdą pierwszą wizytą u maluszka dokładnie studiowałam jego dokumentację rodzinną i to nie tylko tę zdrowotną. Zasięgałam informacji o liczebności danej rodziny, wieku rodzeństwa itp. I dopiero na tej podstawie przygotowałam pomoce do zabaw i ćwiczeń rewalidacyjnych. Przywoziłam je w takiej ilości, że mogłam obdarować nimi każdego chętnego. I każdy mógł uczestniczyć w zajęciach pod hasłem „Pokażmy świat niewidomemu dziecku”. Wcale tak bardzo nie koncentrowałam się na maluszku, zwłaszcza, że często bywał on zmęczony, marudny lub bał się obcych. Chodziło mi o to, żeby do pracy rewalidacyjnej włączyć całą rodzinę. Pewnego razu miałam pracować z 5-letnim dzieckiem porażonym czterokończynowo, którego kontakt ze światem był bardzo ograniczony. Miał on brata bliźniaka i całą rzeszę kuzynów mieszkających razem w jednorodzinnym domku. Tak jak przewidywałam, były to najprawdziwsze dzieci drugiego planu. Stały z boku, ale ciągle wybuchały między nimi właśnie spory. Mama bliźniaków opowiadała, że zdrowy syn nie chce chodzić do przedszkola, a zaczął się moczyć i wymusza na otoczeniu karmienie z butelki. Powiedział jej, że chce, tak jak brat, być niepełnosprawny, bo wtedy wszyscy będą go kochać. Ja według swojego założenia potraktowałam te dzieci pierwszoplanowo. Bawiliśmy się wszyscy. Zostawiłam im całą masę pomocy, a oni sami z siebie obiecali mi zajmować się niepełnosprawnym Michałkiem. Jak opowiadała później mama, sytuacja zmieniła się nie do poznania. Oczywiście z ogromną korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Z rodzeństwem dzieci niepełnosprawnych nigdy nie było żadnych problemów. Ono było zawsze chętne do zabawy i współpracy. Zdecydowanie gorzej przedstawiała się sytuacja ze starszymi członkami rodziny. Często na spotkanie przychodzili dziadkowie, wujostwo czy zaprzyjaźnieni sąsiedzi. Siadali na kanapie i czekali na przedstawienie. Głównymi aktorami w tym przedstawieniu miałam być oczywiście ja i niepełnosprawne dziecko. Bardzo szybko jednak włączałam ich do wspólnej zabawy i ćwiczeń. Z poziomu kanapy schodzili na poziom podłogi i często po raz pierwszy po założeniu gogli poznawali świat po niewidomemu. W jednej rodzinie, z którą pracowałam, była aż czwórka maluchów. Dwójka z nich miała poważną dysfunkcję wzroku. Miałam jednak wrażenie, że pracy rewalidacyjnej w tej rodzinie nie było zbyt wiele. Dzieciaki poza jedzeniem i opraniem chowały się same. Kiedy po raz pierwszy zjawiłam się u nich w domu, wszyscy jak jeden mąż schowali się pod stołem. Ich mama bardzo się denerwowała, krzyczała, a nawet chciała spuścić im lanie. Poprosiłam ją, żeby nie zwracała na nich uwagi, włożyła gogle i bawiła się ze mną. Dzieciaki po pewnym czasie nie mogły poskromić własnej ciekawości. Nasz śmiech oraz kolorowe pomoce wystające z wielkiego kosza skutecznie pomogły przezwyciężyć nieśmiałość. jeden po drugim wychodziły spod stołu i przyłączały się do zabawy. Po skończonych zajęciach żegnały się ze mną serdecznie i długo jeszcze, stojąc na podwórku, machały na pożegnanie. Na kolejne spotkania czekały już z niecierpliwością. Tam również zostawiłam całą masę pomocy. Poprzez wspólną zabawę chciałam pokazać dorosłym, bo z dziećmi nigdy nie było tego problemu, że kontakt z niepełnosprawnym nie musi być tak śmiertelnie poważny, że często my sami powinniśmy nauczyć się radości, żeby tę radość przekazywać maluchom. Bardzo pragniemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe, a przecież nie ma szczęśliwych dzieci, nieszczęśliwych rodziców. Innym celem, jaki przyświecał mi w pracy, było przedstawienie opiekunom nie tylko przykładowych zestawów zabaw i ćwiczeń wraz z samodzielnie wykonanymi pomocami, ale przede wszystkim pokazanie, że zwykłe codzienne życie, że zwykłe rutynowe czynności mogą być dla naszych pociech prawdziwą przygodą i wyzwaniem. Wszystko zależy od naszego nastawienia i życiowego optymizmu. Można każdego dnia przygotować dwudaniowy obiad, ale można też ugotować zupę warzywną na 3 dni przy aktywnym współudziale naszego maluszka, już 3-4-latka. Wspólna wyprawa na targ lub do zaprzyjaźnionego sklepu warzywnego i możliwość prawie samodzielnego dokonywania zakupów. Rozpoznawanie warzyw za pomocą dotyku i zapachu. Określanie wielkości i kształtu. Nazywanie. Rozpakowywanie zakupów w domu. Segregowanie, utrwalanie nazw. Smakowanie i określanie innych cech produktu przed gotowaniem i po. Pomoc przy obróbce i krojeniu. Nakrywanie do stołu z przeliczaniem, sprzątanie. Takie zajęcia to nie tylko poznawanie najbliższego otoczenia, ćwiczenie zmysłów i sprawności manualnej, ale kształtowanie już od najmłodszych lat postaw społecznych pod nazwą „Co ja mogę zrobić dla innych?”. Najczęściej jednak słyszałam z ust opiekunów ciągle tę samą odpowiedź. Ja nie mam na to czasu, sama ugotuję tę zupę w godzinę, a przy pomocy dziecka będzie to przynajmniej ze 3. Ja również niezmiennie powtarzałam zdanie. Te 3 godziny, a potem jeszcze setki razy po 3 godziny, to najlepszy posag, jaki możemy dać swojemu niepełnosprawnemu dziecku. Zaś rosnąca samodzielność może być dla niego w życiu prawdziwym kołem ratunkowym. Te najmłodsze lata, kiedy nasza nadopiekuńcza postawa hamuje często naturalną aktywność dziecka, trudno jest potem odrobić, a czasem jest to prawie niemożliwe. Rodziny, w których pojawia się niepełnosprawne dziecko, borykają się ze swoimi problemami w dużej mierze same. Pewnie dzięki wczesnemu wspomaganiu rozwoju mogą mieć wczesną diagnozę malucha, pomoc specjalistów, kontakt z innymi rodzicami podczas turnusów rehabilitacyjnych. Uważam jednak, że to ciągle za mało. Chętnie zaapelowałabym do szerszego otoczenia, sąsiadów, przyjaciół, znajomych, czasem nawet i do rodziny, która nie jest w stanie zmierzyć się z niepełnosprawnością. Nie zostawiajcie tych ludzi bez waszego wsparcia, pomocy i życzliwości. Pozwólcie im chociaż raz na jakiś czas spędzić trochę czasu samym. Niech także mają możliwość wyboru i posmakowania innych barw życia. Ewa Lewandowska-Fiut. Różnorodne relacje z ludźmi na płaszczyźnie zawodowej Ewa Lewandowska, tyflopedagog, nawiązuje od przeszło 35 lat. Z osobami niewidomymi, słabowidzącymi zaczęła współpracować od 1982 roku, kiedy to podjęła pracę jako wychowawca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 imienia Luisa Braille'a w Bydgoszczy.